Skoro Piotrowi się to przytrafiło, to bardzo łatwo może się przytrafić także nam. Jeżeli w codziennym postępowaniu nie będziemy uważać, nawet się nie obejrzymy, a już znajdziemy się na linii śmierci. Musimy zobaczyć wyjątkowość Bożego Syna, Jezusa Chrystusa.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu gościmy dzisiaj Stanisława Leszczyńskiego.
Witam serdecznie.
W dzisiejszym programie prześledzimy to, jak przebiega linia drzewa poznania w Piśmie Świętym. Ale może najpierw spróbuj wyjaśnić, dlaczego drzewo poznania jest w Biblii czymś negatywnym.
Te dwa drzewa, drzewo poznania i drzewo życia, symbolizują dwa źródła, które istnieją we wszechświecie. Drzewo życia symbolizuje Boga, który pragnie stać dla człowieka życiem. Drzewo poznania dobra i zła oznacza niezależność od Boga. Możemy nawet robić coś dobrego, coś biblijnego, coś religijnego, coś wspaniałego. Ale musimy sobie uświadomić, że wszystko, co robimy, co mówimy, niezależnie od Boga, jest czymś negatywnym. Drzewo to nazwane jest drzewem poznania dobra i zła, ale tak naprawdę jest to drzewo śmierci. Dlaczego? Ponieważ na końcu Pisma Świętego drzewo życia osiąga kulminację w mieście życia, zaś drzewo poznania dobra i zła kończy się drugą śmiercią w jeziorze ognistym. Musimy więc zdecydowanie odwracać się od drzewa poznania dobra i zła i z miłością przylgnąć mocno do Chrystusa, który jest drzewem życia.
Amen, to bardzo pouczające. Niezależność mamy wręcz we krwi. Co więcej, wszędzie teraz się ją promuje, w szkole, w telewizji, w czasopismach. Nam wydaje się ona tak cenna, a dla Boga oznacza śmierć. Posłuchajmy teraz Witnessa Lee w dzisiejszym Studium Życia Księgi Rodzaju.
Jak już dobitnie wcześniej podkreślaliśmy, Biblia rozpoczyna się od obrazu dwóch drzew. Od drzewa życia, które daje życie, i od drzewa poznania, które przynosi poznanie. Poznanie jednak jest jedynie udawaniem. W istocie to śmierć. Drzewo poznania niesie ze sobą śmierć. Tak więc już od samego początku widzimy wyraźnie te dwie linie, które ciągną się potem przez całą Biblię. Pierwsza z nich to linia życia, która rozpoczyna się od drzewa życia. Przechodzi przez całą Biblię, a kończy się miastem, Nową Jeruzalem. Tam znów widzimy drzewo życia, prawda? Druga linia to linia poznania, która rozpoczyna się od drzewa poznania, przebiega przez całą Biblię, a kończy się jeziorem ognistym. Podam wam kilka żywych przykładów zaczerpniętych z Biblii. Pierwszy z nich to Kain. Kain złożył Bogu ofiarę nie na sposób Boży, lecz na swój własny. Boży sposób polega na tym, że skoro człowiek upadł, nie może spotykać się z Bogiem, jeżeli nie złoży ofiary, która go odkupi. Kain coś Bogu ofiarował, lecz nie była to ofiara odkupienia. Ofiarował Bogu owoce własnej pracy, chciał na swój własny sposób przypodobać się Bogu. Wszystkie wymyślone przez nas samych sposoby są dziełem naszego umysłu. Musimy uważać, bo jak mówiliśmy, zasadą drzewa poznania jest niezależność od Boga. Chcemy być niezależni od Boga, sami podejmować decyzje i tak dalej. Kain tak właśnie postąpił. Zrobił coś dobrego, ale zrobił to niezależnie od Boga. To, co dobre, lecz niezależne od Boga, jest śmiercią. Następny przykład to Lot. Lot został zbawiony, lecz zboczył z linii życia. W jaki sposób? Najpierw dokonał wyboru. Stało się to po sprzeczce, w jaką się wdał ze swoim wujem Abrahamem. Podniósł oczy, spojrzał na równinę Jordanu i podjął decyzję w oparciu o to, co widział. Nie powiedział: Panie, nie wiem, co robić. Nie wiem, co powinienem zrobić. Panie, miej nade mną miłosierdzie. Ty wybierz za mnie. Niech Twój wybór będzie moim. Wybierz sam. Ja chcę wybrać to, co Ty wybierzesz. Nie pomodlił się tak. Widzicie? Podjął decyzję w oparciu o to, co sam zobaczył. A potem przeniósł się w pobliże pełnego niegodziwości miasta Sodomy. Zawsze, gdy stajemy się niezależni od Boga, zawsze bez wyjątku zaczynamy się staczać. Nasza droga prowadzi w złym kierunku. Następny przykład to Ezaw. Ezaw sprzedał prawo, które należało mu się z racji narodzin, by zaspokoić swój apetyt. Wszyscy ludzie, którzy żyją w niezależności od Boga, sprzedali prawo, które należy im się jako ludzkości. Prawo to prawo do radowania się Bogiem. Jako ludzie mamy takie prawo, bo Bóg stworzył człowieka na swój obraz właśnie po to, żeby człowiek go wyrażał. To znaczy, że człowiek z chwilą narodzin nabywa prawo do tego, by wyrażać Boga. To wspaniałe prawo. Prawo to nabywamy wraz z narodzinami. Wszyscy ludzie mają prawo, które nabyli rodząc się. Prawo do wyrażania Boga. Niestety, wskutek niezależności, wszyscy ludzie to prawo sprzedali.
Zatrzymajmy się na chwilę. W tym, co usłyszeliśmy, zaskakuje przykład Kaina. Przecież Kain oddawał Bogu cześć, a mimo to znajdował się na linii śmierci. Wydaje się, że jeżeli nie będziemy uważać, to także i my możemy się na niej znaleźć.
Bardzo łatwo znaleźć się na linii śmierci, linii drzewa poznania dobra i zła. Zastanówmy się nad tym przykładem, bo jest on bardzo ciekawy. Kain złożył Bogu ofiarę, lecz zrobił to zgodnie z własnym wyobrażeniem, po swojemu. Nie zastanawiał się nad tym, czego pragnie Bóg. Nie interesował go zbytnio Boży sposób. Po prostu złożył w ofierze płody ziemi, tak jak to uznał za właściwe. To samo dotyczy i nas. Bardzo łatwo możemy postąpić, podobnie jak Kain. Boga może uszczęśliwić, zadowolić i zaspokoić wyłącznie Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus. Nawet jeśli ofiarujemy Bogu wiele dobrych rzeczy, spełniamy dla Niego wiele dobrych uczynków, lecz wynika to z naszych własnych starań, to my jesteśmy tego źródłem i tak naprawdę kroczymy po linii drzewa poznania. A Bóg wcale się z tego nie cieszy. Nawet apostoł Piotr próbował zrobić coś, co w jego mniemaniu było bardzo dobre i co podobałoby się Bogu. W 17 rozdziale Ewangelii Mateusza, na górze przemienienia, chciał rozbić namioty dla Mojżesza i dla Eliasza. Piotr bez wątpienia był podekscytowany. Może myślał sobie tak: Bóg na pewno się ucieszy, że postawię namiot nie tylko dla Jezusa, lecz także dla nich. Tymczasem, jak czytamy, Bóg był tym oburzony. Pojawił się obok i rozległ się głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Dlaczego Bogu nie podobało się to, co zrobił Piotr? Bo Piotr nie zobaczył różnicy pomiędzy Panem Jezusem a prawem i prorokami Starego Testamentu. Chciał potraktować jednakowo Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Był Żydem, bardzo cenił prawo i proroków, więc chciał dla każdego zrobić coś miłego. Bóg więc musiał wkroczyć i powiedzieć wyraźnie, że to Jego Syna teraz trzeba słuchać. Nastał czas Nowego Testamentu, nowy wiek. Wiek prawa i proroków się skończył, Piotrze. Teraz musisz słuchać Jezusa. Musisz wierzyć w Niego i zapomnieć o starej religii. Skoro Piotrowi się to przytrafiło, to bardzo łatwo może się przytrafić także nam. Jeżeli w codziennym postępowaniu nie będziemy uważać, nawet się nie obejrzymy, a już znajdziemy się na linii śmierci. Musimy zobaczyć wyjątkowość Bożego Syna, Jezusa Chrystusa.
Amen. Powróćmy do Witnessa Lee.
Kolejnym przykładem jest Faraon. Czytając pierwszych 12 rozdziałów Księgi Wyjścia, przekonujemy się, jak bardzo Faraon był niezależny od Boga. Był nie tylko niezależny, był zbuntowany wobec Boga. Raz powiedział wręcz: kim jest Bóg? Bóg mnie nie obchodzi. Kim jest Bóg? A więc Faraon nie chciał znać Boga. Bóg go nie obchodził. A potem zatwardził swoje serce. Jego serce stało się twarde. Zatwardził swe serce. Bóg zatwardził jego serce. Powtarzało się to kilkakrotnie w pierwszych 10 czy 12 rozdziałach. Faraon za każdym razem miał coraz bardziej zatwardziałe serce. To było straszne. Następny przykład to Aaron. Aaron to ładne imię. Nie sądzę, by jakiś chrześcijanin chciał mieć na imię Faraon, ale wielu chrześcijan nadaje swoim dzieciom imię Aaron. Aaron znajdował się na linii życia, lecz podczas gdy Mojżesz udał się na spotkanie z Bogiem i był w pełni na linii życia, Aaron wraz z całym ludem znalazł się na samym dnie. Jak wiecie, lud nie modlił się, nie szukał Pana Boga, tylko wpadł na świetny pomysł, który przekazał Aaronowi. I Aaron za tą radą poszedł. Nie przedstawił tego pomysłu Bogu. Postąpił w sposób niezależny od Boga. I co zrobił? Cielca ze złota. Jak wiecie, gdy Mojżesz zszedł z góry i zapytał Aarona: jak mogłeś tak postąpić? Wiecie, co Aaron powiedział? Mówi jak gdyby tak:
Nie zrobiłem nic szczególnego, wrzuciłem tylko złoto do ognia i powstał cielec. Wrzuciłem złoto do ognia i tak to wyszło. Nie potępiaj mnie więc zbytnio, Mojżeszu. Nic specjalnego nie zrobiłem. Posłuchajcie jednak, gdy tylko jesteśmy niezależni od Boga, to nieważne, czy robimy mało, czy dużo, jeśli jesteśmy niezależni od Boga, zawsze w efekcie powstaje złoty cielec. Nie musisz robić wiele. Kiedy jesteś niezależny od Boga, jeżeli nie zaprzestaniesz tego, co robisz, rzecz ta stanie się złotym cielcem. Czyż to nie straszne? Kolejny przykład to 12 szpiegów. Wielu z nas zna ich historię. Ich błąd polegał na tym, że oceniali sytuację na podstawie tego, co zobaczyli. Gdy weszli jako szpiedzy do pięknej ziemi, ujrzeli wielkie miasta i olbrzymów. Przestraszyli się tych wielkich miast z wysokimi murami i olbrzymów. Nie zwrócili oczu na Boga. Nie postąpili tak jak Kaleb i Jozue. Widzicie? Dlaczego ponieśli porażkę? Z powodu swego poznania. To przez ich poznanie. Zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Nie otwierajcie oczu. Ani nie przyglądajcie się temu, co się dzieje. W przeciwnym razie to, co zobaczycie, odciągnie was od Boga. Lepiej odwrócić oczy, zwrócić się duchem do Boga i modlić się. On was wyratuje. Kolejny przykład to Saul. Saul był dobry. Nie zrobił nic specjalnie złego. Ale postępował z wrogiem zgodnie ze swoim upodobaniem. Bóg nakazał mu: Saulu, musisz porazić, pozabijać wszystkich swoich wrogów. Saul zabijał swoich wrogów, ale gdy przyjrzał się niektórym z nich, zobaczył, że byli bardzo dobrzy. Byli tak dobrzy, że mu się spodobali. Saul więc zaczął działać niezależnie od Boga. Nie naśladował Pana Boga i w konsekwencji stracił tron. Utracił koronę i królestwo tylko dlatego, że stał się niezależny od Boga.
Zatrzymajmy się ponownie. Wygląda na to, że Aaron czasami kroczył po linii życia, a kiedy indziej po linii poznania. Muszę przyznać, że ze mną bywa podobnie. A z tobą?
Ja też czegoś takiego doświadczam. Wydaje mi się, że przechodzą przez to wszyscy biblijnie wierzący chrześcijanie. Nieraz jest tak, że polegamy na Bogu. Kochamy Pana Jezusa. Staramy się być jedno z Nim. Nawet dzisiaj, w drodze do studia, cieszyłem się społecznością z Chrystusem. Modliłem się. Zwracałem się do Niego. Ale nagle coś odciągnęło moją uwagę. I pojawił się we mnie jakiś aspekt niezależności. Coś, co nie było miłe Bogu. Sprawiamy Bogu radość jedynie wtedy, kiedy radujemy się Nim, zbliżamy się do Niego i praktykujemy to, że jesteśmy z Nim jedno. Doświadczenie Aarona jest naprawdę pouczające. Mojżesz stoi na szczycie góry Synaj, a Aaron wraz z ludem Izraela czekają u podnóża. Czytając Stary Testament, możemy się zorientować, że Aaron od czasu do czasu obierał linię życia, ale w tym przypadku wybrał linię śmierci, linię poznania. Tak więc Mojżesz przebywa w obecności Boga, po czym wraca. A w tym czasie na dole lud pod wodzą Aarona już zdążył uczynić sobie złotego cielca. Aaron próbuje się tłumaczyć. Wiesz, nie wiem, jak to się stało. Wrzuciliśmy to złoto do pieca i wyszedł z tego złoty cielec. To śmieszne, prawda? Ale coś takiego właśnie przydarza się nam, kiedy znajdujemy się na linii poznania, na linii śmierci. Za każdym razem, kiedy opuszczamy obecność naszego kochanego Pana Jezusa, mogą nam się przytrafić bardzo głupie rzeczy, które obrażają Boga. Powinniśmy nauczyć się od Aarona, że nie należy postępować w sposób niezależny od Boga, wchodzić na linię drzewa poznania, czyli na drogę śmierci. Cieszę się, że możemy się przez to nauczyć wystrzegać tego rodzaju doświadczeń w codziennym życiu. Unikniemy dzięki temu różnych dziwnych wyjaśnień typu to się stało dlatego, że to czy tamto. Tak naprawdę wszystko w naszym chrześcijańskim życiu, co jest Bogu niemiłe, bierze się wyłącznie stąd, że lekceważymy Boga i porzucamy Jego bliską obecność. Nawracajmy się więc. Powracajmy do Tego, który jest naszą pierwszą miłością.
Podobały mi się Twoje słowa. Sprawiamy Bogu radość, chyba tak to ująłeś, kiedy radujemy się naszym kochanym Panem Jezusem.
Tak jest. Musimy zrozumieć, że Bóg jest zainteresowany tylko jednym. Żeby Jego Syn był dla nas wszystkim. Żebyśmy cieszyli się Nim bez granic.
To naprawdę dobra nowina. Bóg nie chce, żebyśmy coś dla Niego robili, tylko żebyśmy cieszyli się Jego Synem. Kiedy to robimy, kroczymy po linii drzewa życia.
Tak jest.
Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Przechodzimy teraz do Nowego Testamentu. W pierwszej księdze Nowego Testamentu czytamy, że zanim narodził się Chrystus, niektórzy ludzie religijni, także przywódcy religijni, tacy jak uczeni w piśmie, którzy naprawdę znali Biblię, prawda? I kapłani, i arcykapłani, gdy ich Herod zapytał, gdzie ma się narodzić Chrystus, odpowiedzieli, że w Betlejem. Posiadali poznanie. Nie ma nic złego w poznaniu, ale oni trzymali się tylko Jego. Czytałem drugi rozdział Ewangelii Mateusza wiele razy i męczyła mnie ta myśl. Zadawałem sobie wciąż to pytanie, dlaczego nikt z nich nie poszedł i nie zobaczył? Słyszeli nowiny i wiedzieli, że Chrystus narodzi się w Betlejem, ale nikt z nich nie poszedł i nie sprawdził. Dowodzi to, że znajdowali się na linii poznania, a nie na linii życia. To raczej mędrcy, którzy nie mieli poznania, ale byli na linii życia. Postępowali za niebiańską gwiazdą i poszli spotkać się z Chrystusem, żeby oddać Mu cześć. Mędrcy znajdowali się na linii życia, podczas gdy arcykapłani i uczeni w piśmie byli na linii poznania. A teraz Nikodem. To był naprawdę dobry człowiek. Nikodem to pozytywna postać, ale nawet gdy przyszedł do Pana Jezusa w nocy, znajdował się na linii poznania. Zwrócił się do Pana tak: Rabbi, jesteś dobrym nauczycielem, którego Bóg dał nam, by nas uczył. Odpowiedź Pana sprawiła, że Nikodem przestał szukać poznania i przeszedł na linię życia. Nauki nie są ci potrzebne. Trzeba, byś narodził się na nowo, byś otrzymał nowe życie. Tylko tego ci trzeba. Nikodemie, nie potrzebujesz więcej poznania. Masz go już wystarczająco dużo. Jesteś nauczycielem Starego Testamentu, nauczycielem prawa mojżeszowego. Posiadłeś wiele wiedzy. Teraz nie jest ci potrzebna wiedza, tylko życie. Nowe życie, które możesz otrzymać przez nowe narodziny. I wreszcie Samarytanka. Oczywiście to nie była świetlana postać. Była kobietą niemoralną. Była jednak osobą mniej lub bardziej religijną. Była niemoralna, a jednak religijna. Była religijna, a mimo to niemoralna. Dowodzi to, że religia nie jest w stanie nam pomóc. Samarytanka posiadała wiedzę opartą na tradycji. Wiedzę pochodzącą z religii, pełnej tradycji i martwej. A mimo to wciąż żyła w grzechu i nie była zaspokojona. Była głodna, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Posłuchajcie, ta Samarytanka była tradycyjnie religijna, żyła w grzechu i szukała zaspokojenia. To znaczy, że żyła na linii poznania. Pan Jezus sprawił, że zwróciła się do Boga Ducha, który jest żywą wodą, wodą, która przynosi prawdziwe zaspokojenie. Widzicie? Samarytanka znajdowała się na linii poznania, ale Pan Jezus sprawił, że zwróciła się ku linii życia. To ważne, żebyśmy wszyscy to zobaczyli.
Myślę, że usłyszeliśmy coś naprawdę niezwykłego. Uczeni w piśmie wiedzieli, gdzie ma się urodzić Chrystus, ale w ogóle nie chcieli Go zobaczyć. Czy czasem dziś nie jest podobnie?
Na pewno tak. Nieraz mogłem to zaobserwować także u siebie. Bardzo łatwo jest poznać literę Pisma Świętego, a nie cieszyć się, nie doświadczać tego, który jest życiem i który jest treścią słowa zapisanego na papierze. W zapisanym słowie Pisma Świętego mieszka ten, który jest życiem, ten, który jest żywym słowem. Codziennie powinniśmy zwracać się nie tylko do zapisanego słowa, lecz spotykać się z tym, który jest życiem, który w tym słowie jest ucieleśniony. Przyszedł mi do głowy werset z drugiego listu do Koryntian, rozdział 3, werset 6, który mówi: litera zabija, duch zaś ożywia. Litera, o której tutaj mowa, to nie litera w pierwszej lepszej gazecie. Tu chodzi o literę Pisma Świętego. Jeżeli nie będziemy używali swojego ducha i nie będziemy się modlić, nie będziemy spotykać się z tym, który jest życiem, wtedy litera najwspanialszej księgi we wszechświecie może nas zabić. Ten werset jest niesamowity. Litera zabija, duch zaś ożywia. Muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że nieraz, także dzisiaj, mogłem przychodzić do Bożego Słowa, modlić się, dotykać Ducha w Słowie. Ducha, który ożywia, który daje życie. Myślałem także o innym wersecie, właściwie o dwóch wersetach z 5 rozdziału Ewangelii Jana, 39 i 40. Pan Jezus zwrócił się tam do uczonych w piśmie i faryzeuszów. Badacie pisma, ponieważ myślicie, że w nich macie życie wieczne. Ale słuchajcie, te właśnie pisma świadczą o mnie. Kim jestem? Jestem życiem. Ale nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. To kolejny niesamowity fragment Pisma Świętego, który pomaga nam dobitnie sobie uświadomić, że gdy przychodzimy do Słowa Bożego, musimy szukać tego, który jest życiem, który jest treścią tego Słowa, który jest w tym Słowie ucieleśniony. W przeciwnym razie nawet Słowo Boże będzie dla nas tylko literą, literą, która zabija.
Gorąco pragnę i modlę się o to, byśmy wszyscy, nasi słuchacze, ty i ja, byśmy przychodząc do Słowa za każdym razem spotykali się z żywym Chrystusem.
Amen. Wszyscy tego potrzebujemy. Modlimy się o to, żeby każdy, kto nas dzisiaj słuchał, przychodził do Słowa Bożego i modlił się na przykład tak: Panie, uczyń mnie pełnym życia, tak jak Ty sam jesteś pełen życia.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Stanisław Leszczyński. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień w naszym następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu: 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze, nasz numer telefonu to 0801 222 099.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.